Naszym gościem w aktualnościach dnia jest pan profesor Andrzej Gil, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, 13 dzień października to spodziewany termin wyborów do Sejmu i Senatu. Pytanie po pierwsze, dlaczego, jak pan prezydent motywował tę datę, dlaczego pana zdaniem, panie profesorze, najkrótszy możliwy okres kampanii wyborczej wybrany przez głowę państwa?
No, z przyczyn czysto taktycznych, dlatego że no wiadomo, że jest okres wakacyjny, a później będzie krótki czas, żeby dokonać tych wszystkich formalności, o których często zapominamy. A one są jednak bardzo ważne, przede wszystkim zbierania podpisów, dlatego że podpisy mogą być zbierane tylko i wyłącznie w pewnym czasie. Nie wcześniej, nie później, ale właśnie w tym czasie. Tego czasu będzie bardzo mało i myślę, że sporo komitetów będzie miało problemy, chociażby z tą czynnością. I Prawo i Sprawiedliwość, czy generalnie obóz Zjednoczonej Prawicy, a także Platforma Obywatelska i jej zaplecze, na pewno sobie z tym poradzą. Natomiast reszta komitetów może mieć tutaj pewien problem. Więc myślę, że to jest taka taktyka, aby jednak jeszcze próbować podkręcić ten swój ewentualny sukces.
Czyli działanie na korzyść partii rządzącej, ale też tych wielkich komitetów partii politycznych.
Tak, zdecydowanie.
Panie profesorze, patrzymy teraz na scenę polityczną, co dzieje się na niej. Tych ruchów, rotacji bardzo wiele, czasem takie wręcz no, niespotykane wcześniej, czy niespodziewane posunięcia, jak słyszymy choćby ruch Kukiz 15, czy sam Paweł Kukiz, który kieruje tą resztką, która pozostała, Kukiz 15, chce startować z list Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pewnie to się wiąże właśnie z tą możliwością zebrania podpisów i z tym czasem, który będzie bardzo krótki. Ale pytanie też o opinię pana profesora. Jak na dzień dzisiejszy, 2 miesiące przed wyborami, ocenia pan stan przygotowań poszczególnych bloków, tak bym to nazwał, do wyborów parlamentarnych?
No tutaj jest ewidentna przewaga, o czym ojciec mówił, ewidentna przewaga tych, którzy mają struktury, którzy mają pieniądze, którzy sobie z tym na pewno poradzą. I druga sprawa to są właśnie ci, którzy są takimi troszeczkę outsiderami. No, sam Paweł Kukiz jest tutaj przykładem po pierwsze tego, że zrobił straszny błąd, że nie przekształcił swojego ruchu w regularną partię, miałby wtedy dotacje, które są zgodne z prawem i wydaje się, że tutaj żadnych niemoralnych rzeczy z tym nie ma związanych. A z drugiej strony to są te wszystkie komitety czy siły, o których wiemy, że chcą wystartować, ale gdzieś tam, prawda, na marginesie funkcjonują i one tutaj będą miały z tym niewątpliwy problem. To jest jakby, to co się dzieje jest jakby takim troszeczkę, może nie tyle spiskiem, bo to złe słowo jest, ale jednak takim pewnym porozumieniem ponad podziałami tych wielkich, którzy chcą podzielić scenę polityczną, może na 2, 3, 4 segmenty, a reszta nie jest tutaj przewidywana w tej przyszłej władzy, więc to wszystko jest tak układane po to, żeby te dwie, trzy siły rzeczywiście Polską rządziły, czy miały coś do powiedzenia, natomiast reszta nie jest istotna, nie jest ważna i dlatego to, co się ostatnio dzieje, to niestety jest pod tym kątem wszystko przygotowywane.
Wydaje się taki system dwupartyjny. Czy on jest możliwy w Polsce?
On de facto jest w Polsce już od jakiegoś czasu. To, co kiedyś nazwaliśmy popisem, oczywiście z wieloma wariantami, dlatego że no, są siły, które są zdolne i umiejętnie prowadzą swoją politykę, że jednak w jakiś sposób akcentują swoją obecność, ale to mimo wszystko jest na marginesie tego głównego układu, który wytworzył się już 14 lat temu i wtedy jako popis miał rządzić, a dzisiaj rzeczywiście rządzi, PiS rządzi w tej strukturze centralnej, państwowej, natomiast Platforma rządzi w wielu miastach i regionach Polski. Ten system dwubiegunowy czy dwupartyjny, on tak naprawdę już w Polsce jest od kilkunastu lat i wydaje się, że sądząc z tego, co widzimy, że raczej się to wszystko nie zmieni.
Patrząc chociażby na ostatnie wybory, widzimy, że ta antysystemowość Pawła Kukiza, z którą na sztandarach szedł do wyborów, pociągnęła. Szczególnie wydaje mi się, że to była kwestia młodych wyborców. Dzisiaj widzimy, że jakby no, to hasło i inne hasła, które też były jakieś nowatorskie w wykonaniu, w wydaniu Pawła Kukiza i jego ruchu. Dzisiaj wydaje się, że te hasła albo odchodzą w niepamięć, albo przestały być już tak atrakcyjne, albo no też może wyborcy zobaczyli, że to nie do końca są postulaty realne.
Myślę, że tak do końca nie jest. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy, że te wybory co 4 lata w tą machinę wyborczą wchodzi ciągle nowe pokolenie. Ludzie, którzy jakby żyją i wyrastają w zupełnie innej rzeczywistości niż ci, którzy byli 4 lata temu. Ten interwał 4 lat jednak ma swoje znaczenie. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, nie sądzę, żeby hasła antysystemowe były nieatrakcyjne, tylko sposób ich wykonania przez Pawła Kukiza i jego ruch był fatalny. Był jakby zaprzeczeniem idei antysystemu, dlatego że człowiek, który miał na swoim sztandarze antysystemowość ostatecznie zakończy najprawdopodobniej, bo tego dokładnie nie wiemy, ale być może właśnie z PSL-em, ze związkiem z PSL-em, partią, która, można o niej wszystko powiedzieć, a nie to, ale nie to, że jest antysystemowa. Także tutaj jakby była taka zła reklama tej antysystemowości, ale w Polsce jest mnóstwo środowisk, nie tylko młodych, ale ludzi o różnym doświadczeniu i różnym wieku, którzy nie akceptują tej rzeczywistości, jaką ona jest, tylko po prostu szukają z tej możliwości wyrazu, szukają siły politycznej, która mogłaby wyrazić ich oczekiwania i aspiracje. No na razie jej nie znajdują, ale to nie jest tak, że wszyscy akceptują ten duopol czy ten system, który dzisiaj w Polsce jest. Także być może będziemy tutaj świadkami jakiejś niespodzianki.
Mamy Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczoną Prawicę. Sondaże od 35 do 45 nawet procent dają Prawo i Sprawiedliwości. Pytanie, czy to nie uśpi samych działaczy Prawa i Sprawiedliwości, a także wyborców, którzy no może będą czuć gdzieś podskórnie sukces i też frekwencja sprawi, że no jednak ten wynik nie będzie taki, jak dzisiaj wydaje się w sondażach.
To jest szereg kwestii, które trzeba byłoby przeanalizować. Pamiętajmy tak, po 4 latach rządów wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość zachowało ten sam elektorat w sensie liczebnym jak 4 lata temu, dlatego że pamiętamy, z jakim poparciem zwyciężyło wówczas. I tutaj jak nie ma jakiegoś radykalnego przełamania, nie ma oczywiście przełamania w dół. To znaczy, że część wyborców akceptuje to, co się przez 4 lata działo, ale nie ma też jakiegoś znaczącego przełamania w górę. Natomiast ostatnie historie, chociażby z panem marszałkiem Kuchcińskim, myślę, że no w jakiś sposób jednak odbiją się na popularności PiS-u w społeczeństwie. Nie byłbym na miejscu działaczy Prawa i Sprawiedliwości, generalnie Zjednoczonej Prawicy, pewien do końca tego wszystkiego i starałbym się jednak dmuchać na zimne. I dzisiejsza decyzja pana marszałka, dosłownie przed kilku minut, o tym, że on jednak nie zdecydował się na dymisję, no może się przełożyć na problemy za 2 miesiące w czasie wyborów. Pamiętamy, że to miało fantastyczną pasję i przyszło ośmiorniczki. Być może tutaj ten problem, umiejętnie podsycony przez opozycję, sprawi PiS-owi problem w wyborach nadchodzących, więc wydaje się, że jednak trzymanie się tej uczciwości, tych zasad moralnych, które PiS jak na razie dotrzymywał tych standardów, no jest jedyną nadzieją na tej, jakimś takim gwarantem sukcesu, bo widać, że tego przełamania ani w dół, ani w górę jak na razie dotychczas nie było.
Panie profesorze, no właśnie, przed tą aferą marszałkową, tak byśmy to nazwali, może trochę buńczucznie, wydawało się, że PiS praktycznie nie ma z kim przegrać, bo patrząc na opozycję, tam też są pewne roszady, wręcz kłótnie. Niektórzy politycy na łamach różnych dzienników mówią wprost o tym, że Grzegorz Schetyna czuje oddech tych, którzy chcieliby miejsce po nim przejąć, że już powoli zaczęli się godzić z przegraną w wyborach i myślą o strategii po wyborach tych jesiennych. Ile w tym prawdy?
No pamiętajmy, że Grzegorz Schetyna, cokolwiek byśmy o nim powiedzieli, okazał się naprawdę przywódcą no może będzie dziwne, co powiem, ale przywódcą, który potrafił przełamać tę klęskę sprzed 4 lat i utrzymać Platformę Obywatelską na fali, i widać, że te sondaże, które są ewidentnie sukcesem Platformy, dlatego że 4 lata temu po tej wielkiej klęsce niektórzy wieścili, że Platforma przestanie istnieć, ale jednak nie przestała istnieć i jest tą podstawą tego kośćca opozycyjnego, który z PiS-em przed te lustrzanki. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, oczywiście, że jest kwestionowane przywództwo Grzegorza Schetyny. To nie jest człowiek z charyzmu. To nie jest człowiek, który porwie za sobą masę jakąś wizją, a to jest taki właśnie, powiedziałbym, partyjny urzędnik, który potrafił w tej grze jednak zachować pewien potencjał. Te ruchy, które są w samej Platformie i wokół Platformy, pokazują, że jest tam rzeczywiście pewna tendencja do zmiany, a będzie ważne, co się wydarzy w najbliższych wyborach, czy rzeczywiście Platforma utrzyma jednak ten potencjał, bo raczej nie sądzę, żeby zagroziła PiS-owi. W tym momencie PiS-owi może zagrozić tylko i wyłącznie sam PiS i jego błędy, ale jeżeli Platforma utrzyma ten potencjał, który ma, to po pierwsze przywództwo Grzegorza Schetyny będzie nie do złamania, po drugie jednak będzie to dobry punkt wyjścia do kolejnych wyborów, a wybory w przyszłym roku wybory prezydenckie, więc nie jest takim, nie sądzę, żeby Grzegorz Schetyna musiałby być takim strasznym pesymistą, żeby myśleć źle o nadchodzącej przyszłości.
I jeszcze jedno pytanie, panie profesorze, czy wyborca opozycyjny, tak bym to nazwał, ten, który nie chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość, nie poczuje się trochę zdezorientowany, przepraszam, ponieważ PO, no widzimy, że skręca dosyć mocno w lewą stronę, razem z Nowoczesną i z Zielonymi buduje koalicję na wybory. Mamy po lewej stronie również Lewicę, czyli SLD, Razem i Wiosnę Roberta Biedronia, więc pytanie, czy tutaj nie będzie taki wątpliwości dla tych, którzy chcieliby w tamtym kierunku pójść?
Myślę, to też jest pewnym paradoksem, ale myślę, że dzisiaj w tym głównym nurcie politycznym jest miejsce tak naprawdę tylko dla lewicy, dlatego że no, niektórzy wyborcy PiS-u mogą się zastanowić, co się z samym PiS-em stało, skoro przez 4 lata jego rządów doszło do tak niesamowitej erupcji zmian obyczajowych i społecznych w Polsce, a partia rządząca tak naprawdę nic z tym nie robi i nawet nie reaguje, a wręcz przeciwnie, odnosi się wrażenie, że jednak usuwa ze swoich szeregów czy ze swojego zaplecza tych, którzy stoją twardo przy tym, co konstytuowało przez tysiąclecie Polskę. Więc myślę, że jeżeli tutaj dojdzie do jakiś rozterek, to raczej nie na tle właśnie tych przemian obyczajowych, a na tle innym, może gospodarczym, może jakimś strukturalnym. Natomiast pomyślenie lewicowe jest niestety obecne we wszystkich partiach dzisiejszego głównego nurtu, także w PiS-ie, więc na pewno będą problemy, ale nie sądzę, żeby akurat związane z lewicowością.
Panie profesorze, czy na jesień mamy się spodziewać jeszcze jakichś zaskakujących ruchów, czy raczej będzie wiało nudą w tej kampanii wyborczej i wyniki będą podobne do dzisiejszych sondaży?
Nie. Myślę, że wiele się jeszcze może zmienić, dlatego że opozycja poczuła krew, można by tak powiedzieć, takim myślickim tropem. I to dzisiejsze oświadczenie pana marszałka Kuchcińskiego, jego decyzja, czy może decyzja partii bardziej, bo to raczej nie on tę decyzję podejmował, o tym, że on jednak nie zrezygnuje, nie poda się do dymisji. Myślę, że napędzi opozycji tutaj w żagle i nie tylko ten temat będzie w jakiś sposób eksploatowany. I no, sierpień jeszcze jest takim okresem, wiadomo, pewnego marazmu politycznego, chociaż widać po dzisiejszym dniu, że nie do końca. Ale jak się skończą wakacje, to myślę, że wrzesień będzie stał pod znakiem ogromnej, wielkiej bitwy i w szeregach samych tych partii, które chcą walczyć o profity w wyborach, ale także między nimi. Więc myślę, że czeka nas brutalna, twarda, straszna kampania wyborcza, jakiej jeszcze w Polsce nie mieliśmy wcześniej, bo nic nie pokazuje na to, żeby zaczęło wiać nudą, a wręcz przeciwnie, wszystko pokazuje na to, że to będzie taka brutalna kampania i krwawa, oczywiście w cudzysłowie, jakiej jeszcze wcześniej nie było.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze, i za tę analizę.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiam. Naszym gościem był pan profesor Andrzej Gil z Katedry Studiów Wschodnich oraz Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.